Pierwsze w eterze. Audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Pierwsze w eterze, czyli audycja jubileuszowa uczniów pierwszego liceum w Zamościu. Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w pierwszym odcinku audycji poświęconej pierwszemu liceum. Przed mikrofonem Adrian,
Kasia i Roxana.
Chcemy spotykać się z Państwem co miesiąc i opowiadać o życiu naszej szkoły, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia. Gościem dzisiejszego odcinka jest dyrektor naszej szkoły, pan Zygmunt Kamiński, który kieruje pierwszym liceum od 2002 roku, a od wielu lat jest łowcą talentów i opiekunem olimpijczyków. Tematem dzisiejszej audycji będzie historia szkoły. Porozmawiamy także o tym, jak szkoła wygląda obecnie.
Witam radiosłuchaczy Katolickiego Radia Zamość i Was, drodzy uczniowie, którzy zaprosiliście mnie na to spotkanie.
Panie dyrektorze, jubileusz tuż, tuż. 3 i 4 czerwca 2016 roku w murach naszego liceum będą gościć absolwenci, emerytowani pracownicy i sympatycy pierwszego ELO. Warto, korzystając z okazji, wrócić do początków szkoły, która posiada bardzo bogatą historię. Dzisiaj budynek Akademii kojarzymy przede wszystkim z liceum, ale nie zawsze tak było. Początek funkcjonowania, jeszcze wtedy państwowego gimnazjum, to 3 szkoły w jednym miejscu.
Historia pierwszego liceum imieniem Jana Zamoyskiego za swój początek przyjmuje 1916 rok. Wtedy to właśnie faktycznie w budynku Akademii funkcjonowały 3 różne szkoły. Były to seminarium nauczycielskie męskie, gimnazjum prywatne żeńskie, no i oczywiście publiczne gimnazjum realne, którego nazwa w roku 1919 zmieniła się na państwowe gimnazjum imieniem Jana Zamoyskiego.
Pierwszym dyrektorem gimnazjum był Kazimierz Lewicki, polonista, który wychował młodzież w duchu patriotycznym. Początki nie były łatwe. Zorganizowanie szkoły od podstaw jeszcze w rzeczywistości przedwojennej musiało być ogromnym wyzwaniem. Młodzieży co prawda w pierwszych latach nie było dużo, bo w 1922 roku do pierwszej matury przystąpiło 28 osób, ale warunki na pewno nie były sprzyjające. Panie dyrektorze, zechce nam pan opowiedzieć o początkach szkoły?
Rok szkolny 1916-17 rozpoczął się 20 października, ale jak podają inne źródła, 7 października. Przy wpisach do publicznego realnego gimnazjum należało przedłożyć metrykę i ostatnie świadectwo szkolne. Wszyscy uczniowie zostali poddani egzaminowi wstępnemu. W pierwszym roku do gimnazjum męskiego uczęszczało łącznie 97 uczniów. Ogromną trudnością w początkach tworzenia szkoły był brak pomocy dydaktycznych i brak podstawowego wyposażenia, czyli ławek, stołów, a także różny poziom przygotowania uczniów do nauki. Co ciekawe, edukację należało zacząć od nauczania młodzieży języka polskiego. Dotyczyło to głównie reemigrantów z Rosji. Pierwszy dyrektor, Kazimierz Lewicki, był zapalonym bibliofilem. Jego prywatny księgozbiór liczył 5000 woluminów. Nie dziwi zatem, że w pierwszym okresie funkcjonowania szkoły powstała biblioteka. Z początku licząca zaledwie kilkadziesiąt pozycji, ale do wybuchu II wojny światowej biblioteka rozrosła się do 23 tysięcy tomów. W tym czasie działają w szkole różne kółka zainteresowań. Chór, orkiestra, sklepik, harcerstwo, redagowane były czasopisma. Szkoła po prostu żyje. Kazimierz Lewicki do współpracy zaprosił najlepszych nauczycieli, m.in. Michała Pieszkę, który był geografem, Macieja Rataja, późniejszego posła na Sejm i marszałka Sejmu. Aby przybliżyć Państwu postać pana dyrektora Kazimierza Lewickiego, chciałbym zacytować słowa jego przyjaciela, doktora Zygmunta Klukowskiego. Cały oddany szkole nadzwyczajnie dbał o jej poziom, starał się wciągać do pracy wszystkich, bez wyjątku nauczycieli i uczniów. Nie znosił nieróbstwa i niedbalstwa. Dla uczniów surowy i wymagający, lecz wszyscy rozumieli, że będąc takim, działał tylko dla dobra ukochanego swego gimnazjum i swoich wychowanków. Znał każdego ucznia, interesował się jego stosunkami rodzinnymi, stanem materialnym, postępami w nauce, pomagał jak tylko mógł, lecz wymagał od nich bardzo dużo. To też Gimnazjum Zamojskie zyskało sobie opinię jednego z najlepszych, a walory dyrektora zostały przez władze ministerialne najlepiej ocenione.
Kolejną ważną postacią w dziejach gimnazjum był Stefan Miller, profesor biologii, któremu była poświęcona tegoroczna ulica poetycka. Był on założycielem ZOO. Panie dyrektorze, trudno nam sobie wyobrazić, że wyglądając przez okno spoglądamy w oczy zaskrońcowi, ale zdaje się, że prawie 100 lat temu było to całkiem prawdopodobne.
Nie wiem, czy akurat zaskrońcowi, ale zgadza się, że tuż obok szkoły w maju 1919 roku Stefan Miller wraz z uczniami zaczął tworzyć pierwszy w Polsce szkolny ogród przyrodniczy. Zaczęło się od ptaków, potem pojawiły się inne zwierzęta. Z czasem oczywiście szkolny ogród botaniczny zmienił się w ogród zoologiczny, który dziś nosi właśnie imię Millera. Stefan Miller prowadził ogród do roku 1957. Co do samego profesora, to warto by było dodać, że pisał wiersze patriotyczne. Został wydany jeden tom jego wierszy, Rotunda, i był zaprzysięgłym Piłsudczykiem. Przed jego domem na ulicy Pełowiaków stało popiersie marszałka. W okresie okupacji Miller uczestniczył także w przechowywaniu hołdu pruskiego Jana Matejki. Jako nauczyciel biologii urządził gabinet przyrodniczy, a zajęcia prowadził w sposób poglądowy, przez doświadczenia i takie jakieś eksperymenty naukowe. Chciałbym Państwu teraz opowiedzieć incydent, który pokazuje, jakim patriotą był pan profesor. W 1918 roku, idąc na czele manifestacji w obronie ziemi chełmskiej, zabranej na mocy traktatu brzeskiego, spoliczkował jednego z żołnierzy niemieckich. Ponieważ mieli drwiące miny i głośno rechotali, podbiegłem do nich i zażądałem, by satolowali sztandar Polski. Gdy rechot się wzmógł, nie wytrzymałem i uderzyłem jednego Niemca w twarz, aż się szwabisko zatoczyło. Młodzież zaczęła wyrywać sztachety, by rzucić się na Niemców. Zaapelowałem do młodzieży, aby dała spokój, co też uczyniła. Oczywiście konsekwencją tego incydentu był dwutygodniowy pobyt w areszcie w Michalowie.
Druga wojna światowa to trudny czas dla miasta i szkoły. Wtedy placówkę zajęły niemieckie oddziały Schulpolizei. Mordowały one codziennie w ogródku gimnazjalnym jeńców, partyzantów, chłopów, księży, ale także profesorów i uczniów gimnazjum. Dziś w tym miejscu stoi pomnik dzieci zamojszczyzny. Nawet w tak trudnym czasie gimnazjum nie przestało działać. Panie dyrektorze, może pan powiedzieć, jak podczas wojny wyglądało nauczanie, bo szkoła wówczas funkcjonowała, prawda?
Zgadza się. Wojna nie przeszkodziła w kształceniu młodych ludzi, chociaż 6 maja 1940 roku Niemcy zakazali jakiegokolwiek nauczania na poziomie szkoły średniej. Wobec tego rozpoczęło się tajne nauczanie. Organizowano tak zwane trójki oświatowe, czyli trzech nauczycieli o różnych specjalnościach łączyło się w pracy w jednym komplecie. Nierzadko oczywiście jeden nauczyciel uczył pokrewnych przedmiotów. Wśród uczniów przeważały dziewczęta, ponieważ chłopcy należeli do różnych organizacji o charakterze wojskowym. Pracę także utrudniał fakt, że młodzież była zróżnicowana pod względem wieku i poziomu wiedzy. Tajnych kompletów było dużo, zresztą o rozmiarach tajnego nauczania najlepiej mówią liczby. W roku 1940 program szkoły średniej przerobiło 250 uczniów. W roku 1942 450 uczniów. Młodzież była zdeterminowana, żeby w tym trudnym czasie nie przerywać edukacji.
A co działo się po wojnie?
Wojna się skończyła i zaczął się nowy etap w życiu szkoły, którą trzeba było w zasadzie tworzyć od podstaw. Znowu pojawiły się problemy z wyposażeniem. Młodzież, która chciała jak najszybciej wrócić do normalnego życia, zaczęła uprzątać sale lekcyjne, z ratusza przeniesiono bibliotekę, no i oczywiście pomoce naukowe przechowywane przez ten czas wojenny. W roku 1944 funkcję dyrektora objął Michał Bojarczuk. Wtedy to właśnie 1 września nastąpiła inauguracja roku szkolnego. Naukę wówczas rozpoczęło 562 uczniów. Niestety, wielu uczniów i nauczycieli nie powróciło do szkoły. Ich życie zabrała wojna. Nazwiska poległych zapisano na pamiątkowej tablicy, która jest umieszczona w kościele obok naszej szkoły świętej Katarzyny. Wyryto na niej nazwiska 83 profesorów, uczniów i absolwentów zamojskich szkół, którzy byli zamordowani przez hitlerowców. Było ich jednak znacznie więcej.
Późniejsza historia pierwszego liceum to długoletnie rządy dwóch dyrektorów. Najpierw wspomnianego już Michała Bojarczuka, 23 lata, a potem Bolesława Hasa, 21 lat. Te osoby z pewnością zapisały się w historii szkoły. Panie dyrektorze, zechce pan opowiedzieć radiosłuchaczom o tych postaciach?
Michał Bojarczuk, jak wspomniałem, funkcję dyrektora objął w 1944 roku z 4-letnią przerwą. Sprawował ją do roku 1971, czyli aż do emerytury. Niełatwe miał zadanie, żeby podźwignąć szkołę z powojennej zapaści. Sam był z wykształcenia polonistą, dużo zresztą pisał. Jest autorem kilkunastu tomów, kronik, był bibliofilem. Jego księgozbiór liczył ponad 6 tysięcy woluminów. W księdze zasłużonych dla miasta Zamościa jego nazwisko wpisano pod numerem pierwszym. Żeby upamiętnić tą ważną dla naszej szkoły postać, zaplanowaliśmy w tym jubileuszowym roku odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej właśnie Michałowi Bojarczukowi. Kolejny dyrektor to Bolesław Has, który kierował szkołą do 1992 roku, więc już trochę innej rzeczywistości. Znany był ze swojego oddania młodzieży i jej sprawom. Także on znalazł się w gronie zasłużonych dla pierwszego liceum ogólnokształcącego i w roku 2012 miało miejsce odsłonięcie tablicy jemu poświęconej. Warto wspomnieć, że jedno z naszych stypendiów nosi imię właśnie Bolesława Hasa i przyznawane jest szczególnie utalentowanej młodzieży pierwszego liceum ogólnokształcącego. Wspomnieliśmy trzech dyrektorów: Kazimierza Lewickiego, Michała Bojarczuka i Bolesława Hasa. Ale nie zapomnijmy jednak o tych, którzy może trochę krócej, ale też tworzyli historię szkoły. I tak Adam Szczerbowski był dyrektorem w latach 1932-39, Kazimierz Mazurek 1953-57, Zygfryd Bielecki 1992-97 i pani Halina Chwiejczak w latach 1997-2002.
Stało z naszą klasą, pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze: dobrze mi tu płacą, za to co i tak wszak lubię, za to co i tak wszak lubię. Teśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz, ten co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała. A ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie dziś, nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera, był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą, na wygnaniu w kraju, w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało, lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka
lub przynajmniej wchowanego, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy, każdy sobie i korzenie. Oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół, na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo?
Pierwsze w eterze, audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Wracamy do naszego tematu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o tym, jak pierwsze liceum wygląda dzisiaj. Panie dyrektorze, 14 rok sprawuje pan swój urząd. To spory kawałek czasu. Na pańskich oczach zachodziły zmiany dotyczące także całej oświaty. Jak z pana perspektywy zmieniła się szkoła?
Funkcję dyrektora szkoły objąłem w 2002 roku po wygranym konkursie, ale moja praca w tej szkole rozpoczęła się już w roku 1991. Znałem więc potrzeby szkoły zarówno w zakresie materialnym, związanym z ekonomicznym funkcjonowaniem szkoły, jak również wynikające z potrzeb nauczycieli i uczniów, związane z kształceniem. Równolegle z prowadzonymi remontami wewnątrz budynku, czyli remont auli, sal lekcyjnych i na zewnątrz, m.in. wejście do szkoły, dziedziniec, wprowadzałem do praktyki szkolnej nowości organizacyjne i edukacyjne, m.in. eksperymenty i innowacje pedagogiczne. Mając przede wszystkim na uwadze dobro ucznia. Jego krótki okres edukacji w liceum, pamiętając o tym, aby zmiany zarówno polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz te dotyczące reformy edukacji nie obniżyły w jakimkolwiek zakresie poziomu nauczania w szkole, w poprzednich latach, w chwili obecnej, właściwie cały czas w szkole przeprowadzano są remonty, modernizacje, adaptacje i innowacje reorganizacyjne. Teraz do dyspozycji mamy 40 sal lekcyjnych, w tym dwie pracownie komputerowe, pracownię fizyczną, chemiczną, biologiczną. Sale te są w miarę posiadanych środków wyposażane w sprzęt audiowizualny. W szkole jest oczywiście biblioteka ze szkolnym centrum informacyjnym. Do dyspozycji czytelników jest bogaty księgozbiór liczący ponad 37 tysięcy woluminów.
Przez 100 lat funkcjonowania mury liceum opuściło ponad 12 tysięcy absolwentów. Nasza szkoła wciąż cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością, zapewne ze względu na jej niesamowity klimat. Panie dyrektorze, co jeszcze przyciąga do nas młodzież?
Dostosowujemy ofertę rozszerzeń do potrzeb uczniów, uzdolnionych i zainteresowań. Są wnikliwe analizy również losów absolwentów i na tej podstawie modyfikujemy lub utrzymujemy ofertę edukacyjną szkoły. Należy z wielkim zadowoleniem podkreślić fakt, że systematycznie liczba kandydatów do naszej szkoły zdecydowanie przekracza liczbę oferowanych przez nas miejsc. Każdego roku w szkole uczy się 1000 uczniów. Dlaczego tak wiele osób darzy nas zaufaniem? Myślę, że wiele czynników decyduje o wyborze naszej szkoły. Każdy uczeń ma inne priorytety, inne oczekiwania, jednakże jestem przekonany o tym, że do nich należy zaliczyć. Po pierwsze, wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminie maturalnym. 100% zdawalność, wysokie wyniki, zdecydowanie wyższe od średniej ogólnopolskiej, uzyskiwane przez uczniów zarówno w części obowiązkowej egzaminu pisemnego i ustnego, jak i na poziomie rozszerzonym. To również wysokie wyniki w tak zwanej edukacyjnej wartości dodanej. Od lat szkoła jest określana jako szkoła sukcesu. Po drugie, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, jej osiągnięcia i spektakularne sukcesy, które są potwierdzone nagrodami ministra edukacji narodowej, kuratora oświaty, prezydenta miasta. Dalej, szanowni państwo, to tradycje rodzinne, czyli dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, to również absolwenci tej szkoły. Poza tym dla uczniów uzdolnionych muzycznie ważna jest nieduża odległość, jaka dzieli nasze dwie szkoły. Dalej losy absolwentów potwierdzają skuteczność nauczania, zgodność wyboru profilu, czyli tego rozszerzenia klasy, wyboru kierunków studiów. Nasi absolwenci to znane postacie świata kultury, sztuki, naukowcy, w szczególności w naukach ścisłych, ludzie zajmujący wysokie stanowiska w polityce i gospodarce, rozsławiający szkołę poza granicami kraju. W procesie kształcenia w szkole wprowadzone są innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Podejmowane są także liczne działania nowatorskie. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych ogólnopolskich projektach naukowych i interdyscyplinarnych. Wystarczy wspomnieć innowacje z językiem polskim za pan brat, informatyka, mój sposób na poznanie i opisanie świata i wiele, wiele innych. Przez wiele lat prowadzona była innowacja organizacyjna, tak zwane fakultety dla klas trzecich. Taka propozycja była propozycją korzystną dla uczniów, sprzyjała dobremu przygotowaniu do matury, dostosowania kształcenia do indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów. Na uwagę zasługuje także długoletnia i twórcza współpraca z instytucjami, które działają na rzecz oświaty, czyli uczelniami wyższymi, w tym także mamy współpracę międzynarodową. Z pewnością ważną także rolą w naszej szkole pełnią stypendia. Uczniowie mogą w naszej szkole korzystać z różnych programów stypendialnych. W sumie mamy ich aż 10. Myślę, że istotna dla uczniów jest także atmosfera życzliwości i tolerancji. Widoczna jest szeroka działalność samorządu szkolnego, wspieranego w realizacji swoich zadań, m.in. wolontariatu. Na koniec nie tylko nauka, ale także wyjazdy i wyjścia na spektakle teatralne, wykłady, prelekcje, wyjazdy na wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy sportowo-rekreacyjne, czy też zajęcia sportowe.
Ja wybrałam tę szkołę, dlatego że w sumie historia szkoły splata się z moją tradycją rodzinną i szkoła ta tworzy niesamowity klimat. I będąc mała, często bywałam w tej szkole. Adrian, co ciebie przyciągnęło do pierwszego?
Wybrałem tę szkołę, ponieważ jest tutaj wysoki poziom, wysoka zdawalność matur. Mój wujek jest absolwentem tej szkoły i dlatego wybrałem tę szkołę.
Roxana, jak było z tobą?
Czynnikiem, który przeważył o tym, że wybrałam pierwsze liceum ogólnokształcące w Zamościu, jest korzystne położenie tej szkoły, dlatego że jest wszędzie blisko, dostępność na przykład do szkół muzycznych, a także atmosfera, bo nawet wchodząc do pierwszego liceum od razu czuję się tą życzliwość, tolerancję, tak jak wspominaliście już wcześniej, a także zdawalność matur, jak już tutaj było mówione. W naszej szkole każdy znajdzie dla siebie miejsce. My znaleźliśmy się dzisiaj w radiu, ale jest także szkolny blog, gazetka. To dla humanistów.
Zgadza się. Dla umysłów ścisłych niezliczone godziny rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki. Zajęcia z chemii z profesorem oświaty, panem Włodzimierzem Kuśmierczukiem. Dodatkowe lekcje biologii, zajęcia z modelowania, projektowania i programowania. Koła geograficzne, językowe, historyczne, wokalne, szkolny klub przedsiębiorczości. Niektórzy odnajdą swoje miejsce w działaniu na rzecz innych. Prężnie działa u nas wolontariat. Długo by wszystko wymieniać.
Panie dyrektorze, skoro jesteśmy przy różnorodnych kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, mają one zasadniczo dwie funkcje. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań.
Z całą pewnością zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb ucznia są gwarancją dobrego wyniku maturalnego, no i oczywiście dają szansę na rozwój. Wielu spośród naszych uczniów dzięki właśnie takim zajęciom osiągnęło sukces w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ostatnie ćwierćwiecze to ponad 160 zdobytych tytułów laureatów i finalistów olimpiad centralnych z nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, a także medale wywalczone na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej. Ale przyjrzyjmy się bliżej sukcesom odniesionym w ubiegłym roku szkolnym. Nasi uczniowie to laureaci Olimpiad Filozoficznej, Ekologicznej, o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej, w szczególności tutaj z matematyki i fizyki. To także laureaci konkursu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, konkursu wiedzy o integracji europejskiej. To także finaliści Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Łacińskiego, wiedzy o prawie, wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o III Rzeczpospolitej, wiedzy o prawach człowieka. Do tego dochodzą jeszcze sukcesy w konkursach przedmiotowym o różnym zasięgu.
Niewątpliwie taki sukces może otworzyć drogę do kariery. Skoro mowa o sukcesach, nie zapominajmy, że w naszej szkole uczyło się wiele sławnych, cenionych osób. Marek Grechuta, poeta i kompozytor, który po latach wspominał nauczycielkę języka polskiego. Pani Julii Rodzik zawdzięczam zamiłowanie do poezji w Liceum Zamojskiego. Wyniosłem nie tylko znajomość poezji, ale i potrzebę ciągłego z nią obcowania. Tu chyba leży początek mojej poezji śpiewanej. Aktorka Beata Ścibakówna czy dziennikarka Joanna Racewicz to też nasze absolwentki.
Warto wspomnieć także o ludziach nauki, którzy wyszli z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Na przykład o Anatolu Listowskim, naukowcu, profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był specjalistą w dziedzinie fizjologii roślin i agrotechniki.
Albo o Jerzym Milczewskim, maturzysta z 1934 roku, naukowcu, członku rzeczywistym PAN.
O doktorze Bohdanie Królikowskim, autorze powieści historycznych.
Jerzym Domarackim, znanym i cenionym reżyserze filmowym.
Należy powiedzieć o licznej grupie absolwentów, którzy powrócili do macierzystej szkoły i przekazują wam zdobytą wiedzę.
Można wymieniać w nieskończoność.
Płynie wciąż z prądem nowych dni, lecz czasu zamieć nierzadko gubi piękne sny, młodości czysty kwiat, radości pełen świat. Gdy ja szukam do drzwi pamięci mojej ciągle stukam, otwieram drżącą dłonią je, szukając dobrych słów z poezji pięknych snów, bo wiem, że jesteś zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra poezja, sługo życia ponad światem złym. Kiedy przypomnę cię pierwszy, co bronisz mnie, bym nie zamieniał serca w kamień przez noce i dnie. Pamięć ma wzywa cię przez zagmatwany los, dobra poezja, sługo życia, wypełni mój głos. Nie można żyć bez wody, nie można żyć bez chleba, ale płomienia i ochłody w duszy też szukać trzeba. I kiedy czasem odpływa poezja jak z papieru budka, pamięć niech będzie wciąż żywa dla wierszy o szczęściu i smutku. Życie tysiącem ksiąg spisane ruch życie przeżyło tyle różnych chwil, cudowne serce los, tragiczny los splot, lecz wiem, że pamięć zaciera wiele w myślach, lecz nie kłamie, wierząc, że oprócz cudów co zmieniają życia ból w komfort ciepły tłum. Jest wiersz. Jesteś zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra poezja, sługo życia ponad światem złym. Pamięć ma wzywa cię przez zagmatwany los, wierszu wybranych słów najlepszych wypełni mój głos. Nie można żyć bez wody, nie można żyć bez chleba, ale płomienie i ochłody w duszy też szuka trzeba. I kiedy z myśli odpływ duszy błądzącej udręka, czyni to wciąż młoda i żywa, z poezji tkana piosenka, piosenka.
Pierwsze w eterze. Audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Po krótkiej przerwie muzycznej wróćmy do tematu. Panie dyrektorze, co uważa pan za swoje największe osiągnięcie w życiu zawodowym?
Mam ogromną satysfakcję z tego, że w ogromie codziennej administracyjnej pracy nie zatraciłem ucznia. Zawsze znalazłem i znajduję czas, aby przekazać mu swoją wiedzę i przygotować do olimpiad i konkursów w zakresie nauczonego przeze mnie przedmiotu, czyli wiedzy o społeczeństwie. Sukcesy uczniów są dla mnie wielką radością i satysfakcją. Dobre słowo, podziękowanie, nie tylko za wiedzę, często za życiową poradę, wsparcie w trudnych sytuacjach, to też wdzięczność po latach. Ich pamięć i życzliwość jest dla mnie największym podziękowaniem. Myślę, że przede wszystkim trzeba rozumieć drugiego człowieka, być przy nim i pamiętać o tym, co inni zrobili dla mnie, czyli dla nas. Mam tutaj na myśli również nauczycieli i innych pracowników, z którymi pracowałem i pracuję. Zarządzanie szkołą jest przejawem codziennej troski zarówno o bezpieczeństwo uczniów, dobre warunki pracy, atmosferę wśród pracowników, ale również, a może przede wszystkim, dbałość o utrzymanie wysokiej jakości kształcenia. Każdy dzień, a było ich dużo, to codzienna refleksja nad tym, co zrobiłem dobrze, co można było zrobić lepiej, no i jak można poprowadzić szkołę dalej.
Panie dyrektorze, proszę dokończyć. Kiedy myślę pierwsze liceum...
Pierwsze liceum to tradycja, jakość, nowoczesność. Tradycja, czyli szacunek do historii, dokonań pokoleń, pracy i starań innych nauczycieli i dyrektorów. Jakość to utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i kształtowania właściwych postaw. No i nowoczesność, z duchem czasu dbało się o unowocześnienie bazy szkoły, metod nauczania i uwzględnienia potrzeb uczniów, ale to również uczeń, nauczyciel, rodzic. To wzajemna współpraca, zrozumienie dobra i życzliwa atmosfera. Myślę, że potwierdzeniem tego są różne certyfikaty, które otrzymała szkoła, również certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość kształcenia, jako wynik prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie ewaluacji zewnętrznej w roku 2015. Czy Srebrna Tarcza to jest ranking perspektyw 2014-15, czy Szkoła Sukcesu, Szkoła Odkrywców Talentów?
Panie dyrektorze, ponoć trzeba spaść ze schodów, żeby dobrze zdać maturę.
Ponoć, ale i bez upadku można wysoko zdać maturę. Duch Jana Zamoyskiego podnosi.
Zbliżamy się do końca audycji. Przypomnijmy jeszcze o zbliżających się uroczystościach. Oddajemy głos panu dyrektorowi.
Obchody stulecia szkoły to cały rok przygotowań. Zależy nam, aby ten czas dobrze wykorzystać. 3 czerwca 2016 roku zapraszamy Państwa na uroczyste obchody stulecia istnienia szkoły, które rozpoczniemy o godzinie 9 mszą świętą w katedrze zamojskiej. Potem o godzinie 10.30 rozpoczną się oficjalne uroczystości. Po nich zostanie zaprezentowana część artystyczna, zaś ostatnim punktem programu będzie koncert muzyki poważnej i niepoważnej, który połączy pokolenia. Natomiast 4 czerwca czekają nas spotkania w salach lekcyjnych, jubileuszowy spacer po Zamościu i bal absolwentów. Poszczegóły zapraszam Państwa na stronę internetową 100lat.pierwszeelo.com.pl.
Na koniec dziękujemy serdecznie panu dyrektorowi Zygmuntowi Kamińskiemu za obecność z nami w studio oraz słuchaczom Katolickiego Radia Zamość za uwagę. Żegnają się z Państwem
Kasia,
Roxana
i Adrian. W następnym miesiącu zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej wolontariatowi. Do usłyszenia.
kwadrat dużego rynku zdobią kamienice. Fasady kamieniczek zdobią zaś podcienia. W cztery strony rynek przecinają ulice. I tak od czterech wieków nic się tu nie zmienia. Kolie rynku spina ratusz renesansowy. W takim stylu to całe miasto zbudowano. Stary zamość zadbany wygląda jak nowy. I piękny stąd padł o północy go nazwano. Te proporcje, formy, perspektywy piękne, cienie i półcienie, blaski i kolory, atyki, portale rzeźbione subtelnie w bogate, niezwykle oryginalne wzory. Tu każdy zaułek ma swój nastrój miły, gdzie cisza zadumę i wytchnienie niesie. W tych murach, które tyle lat przeżyły, a wciąż są powodem do wzruszeń, uniesień. Kolegiata, akademia, bramy i bastiony. Wszystko to dziś służy mieszkańcom jak przed laty. Tym miejscem każdy przyjezdny jest zachwycony. Kameralnym miasteczkiem w nastroju kantaty. Z dala od głównych traktów, gdzieś na mapy skraju, na południowo-wschodnich rubieżach polskości, stoi senna zjawa jak widok prosto z raju. Owoc hetmańskiej wiedzy, mocy i mądrości.
Pierwsze w eterze, audycja jubileuszowa pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu.